Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 6 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest jakie jest najważniejsze zadanie Ojca. Teraz zapraszam na sprawki. Francja. Była rzeczniczka znanej ze skandalicznych wybryków radykalnej feministycznej organizacji Femen, pani Marguerite Stern, przeprosiła katolików za swoje działania z przeszłości. Feministyczne aktywistki w lutym roku 2013, świętując abdykację papieża Benedykta XVI, sprofanowały katedrę Notre Dame. Wdarły się tam nago i uszkodziły m.in. złoty dzwon. Po 2 latach zostały przez sąd oczyszczone ze wszystkich zarzutów. Co więcej, działaczki Femenu dostały także odszkodowanie z powodu zbyt brutalnego, zdaniem sądu, wyprowadzenia ich nagich z katedry. Dziś pani Stern tak wspomina to wydarzenie. Wtargnięcie z krzykiem do Notre Dame w Paryżu było sposobem na zniszczenie części Francji, czyli części mnie. Mając 22 lata, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Przemiana pani Marguerite rozpoczęła się od krytycyzmu wobec ideologii trans, która zdaniem wielu feministek jest zagrożeniem dla kobiet. Dziś uznaje się za patriotkę i konserwatystkę. Chociaż sama nie otrzymała jeszcze łaski wiary, uznaje, że tylko chrześcijaństwo jest w stanie uratować cywilizację przed destrukcją. I dlatego uważa, że Francja powinna zachować swoją katolicką religię, kulturę i obyczaje. Szwajcaria. 64-letnia Amerykanka, która jako pierwsza osoba na świecie poddała się wspomaganemu samobójstwu w kapsule Sarko, została znaleziona ze śladami duszenia na szyi. Jak poinformował Newsweek, dowodzą tego raporty z autopsji. Aresztowany został prezes organizacji Ostatnia Wola, która obsługuje kapsułę, dr Florian Willett. O kapsule Sarko informowaliśmy w Sprawkach Okiem Katolika 1 sierpnia. Jej nazwa nawiązuje do egipskich sarkofagów. Po wejściu do urządzenia należy potwierdzić wolę popełnienia samobójstwa. Wówczas uwalnia się azot, zmniejsza się ilość tlenu, a użytkownik kapsuły umiera w ciągu kilku minut z powodu niedotlenienia. Jak stwierdził aresztowany pan Willett, Sarko to piękny sposób na śmierć. Widocznie nie aż tak piękny, skoro czasem urządzenie szwankuje i trzeba mu pomóc, ręcznie dusząc niedoszłego samobójcę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Mikołaja. Urodził się on około roku 270 w greckiej Patarze, leżącej na terenie dzisiejszej Turcji. Od młodzieńczych lat wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na biedę, sam pochodząc z zamożnej rodziny. Gdy tylko odziedziczył majątek, przeznaczył go w dużej mierze na pomoc bliźnim, między innymi podrzucając w tajemnicy pieniądze na posag dla 3 córek pewnego ubogiego szlachcica. Mikołaja obrano biskupem Miry. Był bardzo gorliwy w pobożności, ale dbał także o byt materialny powierzonych sobie wiernych. Jego autorytet był tak duży, że mógł on wpływać na złagodzenie surowych wyroków cesarza. Mikołaj uczestniczył w soborze w Nicei w roku 325, gdzie starł się z heretykiem Ariuszem, negującym prawdę wyrażoną w dogmacie o Trójcy Świętej. Według tradycji Mikołaj spoliczkował Ariusza. Święty Mikołaj zmarł w wieku około 80 lat, 6 grudnia około roku 350. Jego kult rozrastał się błyskawicznie, a jego wezwaniem nazwano ogromną liczbę katolickich świątyń. Święty Mikołaj jest patronem panien na wydaniu, a także Rosji i pojednania wschodu i zachodu. Hiszpania. W ubiegłym roku w Hiszpanii odnotowano prawie 200 ataków motywowanych nienawiścią do religii. Aż 72% z nich dotyczyło osób i instytucji związanych z Kościołem katolickim. Takie dane wynikają z 250-stronicowego raportu opublikowanego przez Obserwatorium Wolności Religijnej i Sumienia. I tak w miejscowości Algeciras dżihadysta zamordował zakrystianina tamtejszej parafii. Z kolei całkiem niedawno miał miejsce atak na klasztor w Gilet koło Walencji, podczas którego zginął jeden z zakonników, a kilku innych zostało rannych. Jak informuje Obserwatorium, mimo niezwykłej brutalności ataków, hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podjęło żadnych kroków w celu zwalczania antyreligijnych przestępstw. Oprócz nich Obserwatorium Wolności Religijnej i Sumienia wymienia także inne antykatolickie działania, m.in. usunięcie krzyża z logo Galerii Zbiorów Królewskich, czy próbę wyrzucenia zakonu benedyktynów z Doliny Poległych. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. W ramach akcji Katolik do Katolika po swoje, którą prezentujemy na stronie www.sprawki.pl w zakładce Polecamy, odezwał się do nas pan Andreas Billert, prowadzący kuźnię, w której praktykuje kowalstwo artystyczne i użytkowe. Pan Andreas napisał: oferuje usługi w zakresie wykonywania balustrad, płotów czy przedmiotów użytkowych i narzędzi. Zaprojektuje i stworzy wyroby w stylu historycznym, jak i współczesnym, zachowując ducha i piękno tradycyjnego rzemiosła. W mojej pracy kładę nacisk na stosowanie tradycyjnych technik i narzędzi, co przekłada się na wysoką jakość i unikatowy charakter moich wyrobów. Specjalizuję się również w rekonstrukcjach i renowacjach wyrobów historycznych, a także prowadzę warsztaty kowalskie dla dorosłych i młodzieży, na przykład warsztaty dla ojców z synami, na których można nauczyć się podstaw kowalstwa i stworzyć wyjątkową pracę rzemieślniczą. Jestem przekonany, że zachowanie jakości dawnego rzemiosła, szczególnie w przestrzeni sakralnej czy publicznej, ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Ufam opatrzności Bożej, robię co mogę i zawierzam wszystko Najświętszej Maryi Pannie. Pan Andreas jako kowal artystyczny z 13-letnim doświadczeniem w ostatnich latach był nagradzany na turniejach kowalskich, a w tym roku otrzymał certyfikat pierwszego stopnia Amerykańskiego Towarzystwa Kowali Artystycznych ABANA. Redakcja Sprawek Okiem Katolika zachęca do zapoznania się z ofertą pana Andreasa. Link do odpowiedniego miejsca na stronie www.sprawki.pl będzie w opisie tego odcinka. Tam, mój drogi słuchaczu, znajdziesz dane kontaktowe do pana Andreasa. Gdyby ktoś chciał coś u pana Andreasa zamówić, zachęcamy do podania kodu sprawki, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Rumunia. W niedzielę w Rumunii odbyły się wybory parlamentarne. Niestety wygrała je lewicowo-narodowa Partia Socjaldemokratyczna, która zdobyła 22,3% poparcia. Na drugim miejscu z wynikiem 18,3% znalazło się narodowo-konserwatywne ugrupowanie AUR. Natomiast ostatnie miejsce na podium z wynikiem 14,3% zdobyła centroprawicowa Partia Narodowo-Liberalna, dotychczasowy koalicjant socjaldemokratów. Czwarte miejsce zdobyli liberałowie ze Związku Ocalenia Rumunii, którzy otrzymali 12,3% głosów. Na ich czele stoi pani Elena Lasconi, która w najbliższą niedzielę zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich z konserwatywno-narodowym politykiem panem Calinem Georgescu. Do rumuńskiego parlamentu weszły także po raz pierwszy nowe ugrupowania narodowej prawicy. Kierowana przez usuniętą przez sąd z prezydenckiego wyścigu europoseł panią Dianę Șoșoacă, partia SOS Rumunia z wynikiem 7,8% poparcia oraz wspierająca kandydaturę pana Georgescu chrześcijańsko-narodowa partia ludzi młodych 6,4% poparcia. Ostatnie miejsce nad progiem wyborczym zdobyła partia mniejszości węgierskiej. Socjaldemokraci, narodowi liberałowie, liberałowie i Węgrzy zapowiedzieli już wspólne utworzenie rządu skierowanego przeciwko rzekomym ekstremistom z prawicy. Szkoda. Polska. 27 listopada, po niemal roku prac, złożony został w Sejmie rządowy projekt zmiany kodeksu karnego dotyczący karania tzw. mowy nienawiści. Karane ma być popełnienie przestępstwa motywowanego nie tylko jak do tej pory nienawiścią z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej ofiary, ale również powodowanego niepełnosprawnością, wiekiem, płcią lub orientacją seksualną. Na szczęście w toku prac nad projektem z powodu oporu polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego zrezygnowano z karania przestępstw motywowanych nienawiścią do tożsamości płciowej. Teraz pytanie, czy posłowie PSL znajdą w sobie tyle rozumu i odwagi, by w sejmowym głosowaniu sprzeciwić się w całości temu szkodliwemu, wokistowskiemu projektowi. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, Katechizm o kryzysie w Kościele, rozdział 2, Magisterium Kościoła, kontynuacja pytania 21, czy papieże mają udział w kryzysie Kościoła? Także poniższy hymn, jaki Paweł VI wygłosił z okazji lądowania na Księżycu, mógłby równie dobrze pochodzić z ust masona. Chwała człowiekowi, chwała myśli, chwała nauce, chwała technice, chwała pracy, chwała ludzkiej odwadze, chwała człowiekowi, królowi ziemi, a obecnie książęciu nieba. Paweł VI jest też papieżem, który wprowadził nowy obrządek mszy świętej. Jego szkodliwość rozważymy później, a który posłużył jako motyw do prześladowania księży konsekwentnie chcących być katolikami i odmawiających wydania swych wiernych protestantyzmowi. Ostatecznie Jan Paweł II uczynił takie rzeczy, jakie wcześniej ocenione byłyby jako odejście od wiary, a co najmniej jako podejrzane o herezję. Podamy tylko kilka przykładów. 29 maja 1982 roku odmówił on z anglikańskim arcybiskupem Ramsay w katedrze w Canterbury wyznanie wiary i wspólnie z nim udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Anglikanin miał na sobie pełny strój biskupi. Mimo iż wobec nieważności święceń anglikańskich jest on tylko świeckim. 2 lutego 1986 roku podczas wizyty w Indiach papież pozwolił, aby hinduistyczna kapłanka uczyniła na jego czole znak Tilak, znak Boga zniszczenia Shiwy, a w Madrasie 5 lutego dał sobie nasypać na czoło poświęcony popiół, co jest rytuałem inicjacji w kulcie hinduistycznym. Smutny punkt szczytowy tych wszystkich działań przedstawia spotkanie religijne w Asyżu 27 października 1986 roku, gdzie papież wzywał do odprawiania obrządków pogańskich i nawet oddał im do użytku kościoły katolickie. W kościele San Pietro postawiono nawet na ołtarzu statuę Buddy. Cóż wreszcie należy sądzić o tym, że papież w kraju, w którym chrześcijanie są krwawo prześladowani, kończy swe przemówienie słowami Allahu, Allahu, pobłogosław Sudan, jak to miało miejsce 10 lutego 1993 roku w Chartumie. Niesłuszna jest odpowiedź, że przecież Allah znaczy po arabsku tyle co Bóg. Profesor Johannes Dorman pisze o tym. Bez kłopotów byłoby możliwe kontynuowanie przemówienia w języku angielskim i wezwanie imienia Boga na straszliwe zajścia w Sudanie w chrześcijańskim sensie. W ten sposób jednak mahometańscy słuchacze mogli czuć się utwierdzeni w swej fałszywej religii. Pytanie 22. Dlaczego pomimo to papieże ci uznawani są za konserwatywnych? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Ponownie Polska. Gazeta Polska przyjrzała się finansowaniu polskich organizacji feministycznych przez zagraniczne podmioty. Tego rodzaju analizy zespół Sprawek Okiem Katolika uważa za niezwykle cenne. Jak ujawniło dziennikarskie śledztwo, działaczki na rzecz składania ofiar Molochowi finansowane są m.in., cóż za zaskoczenie, przez George'a Sorosa i niemieckie fundacje. Na przykład Molochowy Dream Team przeszedł do ostatniego etapu konkursu umożliwiającego otrzymanie grantu z funduszu feministycznego FemFund. Kilka lat temu fundusz FemFund wydał podręcznik dla prostytutek. Opisano w nim m.in. jak zadowolić klientów, gdzie szukać pracodawców, czy co zrobić, gdy zostanie się przyłapanym na posiadaniu narkotyków. A skąd FemFund ma pieniądze na te jakże budujące dla polskiego społeczeństwa działania? Otóż otrzymuje on finansowanie od Fundacji Społeczeństwa Otwartego, pana George'a Sorosa, a także niemieckiej fundacji Medico International, zajmującej się promowaniem tzw. praw człowieka. Chodzi rzecz jasna o prawo do składania ofiar Molochowi. Medico z kolei otrzymuje pieniądze od niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Działa głównie w Azji, Ameryce Środkowej i Afryce. Możemy więc czuć się zaszczyceni, że zwrócili też uwagę na Polskę. I jeszcze raz Polska. 9 listopada w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu odbył się wykład zatytułowany Ruch hydroseksualny – queerowy aktywizm na rzecz błękitnej planety. Wygłosiła go pani Ewelina Jarosz, która, co niezwykle istotne i całe szczęście, że zostało to wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej Miejskiej Galerii, posługuje się zaimkami ona, oni. Pani Ewelina interesuje się, czy może interesują się, uwaga, sztuką środowiskową i queerowo-feministyczną błękitną posthumanistyką. Galeria Arsenał informuje również, że ich pisarstwo dotyczy takich tematów jak sztuka środowiskowa, błękitne media, hydrofeminizm czy aktywizm przyjemności. Wykład pani Eweliny został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. Jeżeli posłowie PSL nie obudzą się i nie zastopują ideologicznej ustawy o mowie nienawiści, już wkrótce za stwierdzenie, że queerowo-feministyczna, błękitna posthumanistka powinna, czy też powinni, znaleźć się pod opieką psychiatryczną, a nie jako wygłaszający wykłady, za podobne stwierdzenie grozić może odpowiedzialność karna. Spieszmy się więc obłęd nazywać obłędem. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj o ojcostwie. Siostra Łucja z Fatimy relacjonowała, że ostatnia walka, którą szatan ma stoczyć z Kościołem Bożym, ma się rozegrać o rodzinę. Najskuteczniejszą strategią walki z każdą armią jest zawsze uderzenie w dowódcę. Zatem najskuteczniejszą strategią szatana w walce przeciwko rodzinie jest neutralizacja, degradacja lub odłączenie ojca od rodziny. Taktyk ku temu używa bardzo wiele. Feminizm, genderyzm, anarchia, rozwody, antykoncepcja, dzieciobójstwo. Przede wszystkim jednak, do czego powyższe prowadzą, pozbawienie mężczyzny jego męskiej tożsamości. Z faktu, że we współczesnym świecie ma miejsce kryzys ojcostwa i męskości, wydają się zdawać sobie sprawę zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Miejsce mają dysputy, co jest pierwsze, jajko czy kura. Czyli czy kobieta podważa rolę mężczyzny, bo ten nie jest silny i odpowiedzialny, czy też mężczyzna ląduje na kanapie lub w nałogach i przestaje być silny i odpowiedzialny, bo świat, a za nim kobieta, podważa jego rolę. Raczej nie sposób tego jednoznacznie rozstrzygnąć i chyba nie ma takiej potrzeby. Ważniejsze pytanie brzmi, jak z tego kryzysu wyjść. I tutaj każdy z osobna, mężczyzna i kobieta, nie oglądając się na drugie i nie czekając, aż to drugie zacznie być od razu tip-top, powinno starać się poznawać i realizować najlepiej jak to możliwe swoje powołanie. Kobieta do bycia kobietą i mężczyzna do bycia mężczyzną. Ta rozprawka jest o męskości i ojcostwie, zatem skupmy się na mężczyźnie. W jaki sposób mężczyzna w XXI wieku mógłby zacząć wychodzić z kryzysu męskości? Moim zdaniem, zaczynając od bardzo precyzyjnego zdefiniowania swojego najważniejszego zadania. A tym wcale nie jest to, co w centrum zdaje się stawiać wiele współczesnych prób ratowania męskości, tworząc dla mężczyzny nowe rodzaje presji. Nadal ma on przede wszystkim zarabiać kasę, ale jeżeli chce być dobrym ojcem, musi koniecznie zabrać syna w góry, koniecznie nauczyć go wbijać gwoździe, koniecznie musi zadbać, żeby dziecko w życiu do czegoś doszło. Koniecznie musi robić to wszystko, co inni, lepsi ojcowie, albo ojcowie z reklam i filmów. W ten sposób można jedynie temat bardzo skomplikować. A jak go uprościć? przyjąwszy, że najważniejszym zadaniem każdego ojca jest nauczenie syna czy córki miłowania Boga, czyli wychowanie dzieci po katolicku. Wszystko inne, jak gra w planszówkę, wyprawa do lasu, nauka jakiejś kompetencji, ułożenie na edukację, wszystko, cokolwiek można by uznać za przejaw bycia dobrym ojcem, służyć ma jedynie temu, by stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające nauce wiary i życiu nią. Wielu mężczyzn dziś wydaje się dręczyć siebie pytaniem, czy jestem dobrym ojcem, jednocześnie nie definiując precyzyjnie, co to znaczy. Proponuję więc przeformułować to pytanie na: czy ja wychowuję katolika? Temu służyć ma zarówno byt materialny rodziny, jak i wszystkie inne aktywności. To wydaje się niezwykle trudne, ale pamiętajmy, że zły bardzo lubi straszyć, a świat zrobi wszystko, żeby każdemu ojcu pomieszać priorytety. Ale tu pomóc może odrobina rozumu. Dusze naszych dzieci są nieśmiertelne, będą więc istnieć wiecznie. Ta perspektywa pomoże ustalić właściwe proporcje w ojcowskich zadaniach i na pierwszym miejscu postawić katolickie wychowanie swojego potomstwa. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Mikołaju, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra, do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.